Pasuje radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dziś w programie zajmiemy się tematem, który jest kluczowy dla wielu rodzin wychowujących dzieci niemówiące, komunikacją alternatywną i wspomagającą, czyli AAC. Wielu rodziców, gdy mowa dziecka nie rozwija się, pozostaje w poczuciu bezradności i spotkałam niedawno tatę dorosłego już syna w spektrum autyzmu. Syn nie mówi, przejawia trudne zachowania, a tata już zmęczony na pytanie o AAC odpowiedział, ale on ma niepełnosprawność intelektualną. Takie podejście pokazuje, jak mała jest świadomość, że AC jest dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu funkcjonowania. Dlatego dziś chcemy zrobić dla rodziców swoistą pigułkę wiedzy o tym, czym jest AAC, jakie daje możliwości i dlaczego warto o nim pomyśleć jak najwcześniej. Moim gościem jest Edyta Tyszkiewicz, specjalistka z Centrum Neurorehabilitacji i Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ze Szczecina, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta zajęciowy i terapeuta AAC oraz biegły sądowy i doktorantka z zakresu AAC. Witam Cię serdecznie.
Witam.
Tu mnie tak najbardziej zastanowiło, powiem Ci, ten biegły sądowy z zakresu AAC. Na czym polega ta praca biegłego sądowego?
To jest trochę nowość i cieszę się, że nasz kraj w tym kierunku zmierza. Chodzi o to, że na przykład jak Twoje dziecko będzie uzyskiwało pełnoletność i rodzice chcą obezwłasnowalniać dziecko, obowiązkiem sądu jest porozmawiać z dzieckiem. I teraz wszystkie dzieci, które nie mówią werbalnie, sąd ma obowiązek z nimi porozmawiać za pomocą wspomagających metod komunikacji, czyli AAC. Wtedy potrzebny jest biegły sądowy, który oceni, na ile dziecko się komunikuje, w jaki sposób. Przykład taki podam, bo to też nie dotyczy tylko dzieci. Miałam w tym roku takie swoistego rodzaju przesłuchanie pani przez prokuraturę. Pani była po udarze, niemówiącą osobą, kompletnie niczącą, leżącą. Sprawa dotyczyła przemocy wobec pani. I dzięki temu, że mamy AAC, pani mogła być przesłuchana w sposób taki, że ona komunikowała, pisała oczyma. Moja rola polegała na tym, żeby poinformować adwokatów, prokuraturę, w jaki sposób pani pisze, przypilnować, żeby dano jej czas i wspomóc samą panią w tym procesie takiej komunikacji. I ja ci powiem, że ja się bardzo cieszę, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy prawo zaczyna wymuszać wprowadzanie AAC. Brzydkie słowo wymuszać, ja wiem, ale jest tyle mitów wokół AAC i to nieprawdziwych, że myślę sobie, że dobrze, że zaczyna być to regulowane, bo dzięki temu i dzieciaki, i dorośli będą mieli większą szansę na to, żeby być usłyszanym i zrozumianym.
Czyli rozumiem, że teraz tak naprawdę przy każdym ubezwłasnowolnieniu, jak to wygląda? Przy każdym będziesz wzywana na przykład?
W zasadzie prawo tak mówi. Świadczenia wiem, że no jeszcze jakoś tak nie do końca chyba ci sędziowie to ogarnęli, ale prawo tak mówi, że osoba, która nie mówi, będzie przesłuchiwana za pomocą wspomagających metod komunikacji. I to nie tyczy tylko ubezwłasnowolnień, no choćby wspomniana przeze mnie sprawa, gdzie zobaczcie...
Inaczej by się człowiek o tym nie dowiedział, prawda?
Dokładnie. A z drugiej strony my ciągle zapominamy, że przemoc wedle statystyk 8 razy częściej dotyka osoby niemówiące niż pozostałe grupy społeczne. To o czym świadczy? My sobie musimy uzmysłowić, że łatwiej krzywdzić osobę niemówiącą, bo ona nic nie powie, prawda? I my nie będziemy wiedzieli, możemy mniemać po zachowaniu, no ale bez zeznań kazanie tego, kto skrzywdził, może być niemożliwe. To jest kolejny z wielu argumentów za tym, żeby komunikację pomagać wprowadzać.
No właśnie, dobrze, to może tak od początku. Czym właściwie jest to AAC i kiedy powinno się właśnie o nim pomyśleć?
Samo AAC to jest skrót z angielskiej nazwy alternatywnej wspomagającej metody komunikacji i tu ja osobiście bardzo boleję nad tym słowem alternatywne, ponieważ no to się kojarzy, że albo mowa, albo taka komunikacja wspomagająca, ale to nie o to chodzi. I teraz alternatywne są dla osób, które w ogóle nie mówią, często są to osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym, stwardnieniem rozsianym czy innymi jakimiś genetycznymi mutacjami, które prowadzą do tego, że aparat mowy się nie uruchamia. Pomagające metody zaś są dla tych, którzy mówią, ale w sposób ograniczony. Ostatnio miałam takie spotkanie, gdzie dziecko lat 5 mówiło może z 10 słów i mama mówi, że no nie AAC, bo on mówi 10 słów. Przeciętny 5-latek powinien używać ich już około 5,5 tysiąca. Te 10 słów jest niewystarczające do tego, żeby zakomunikować wszystkim nie tylko swoje potrzeby, bo AAC wielu terapeutom kojarzy się, że dziecko może za pomocą symboli, gestów czy innych rzeczy zakomunikować tylko swoje potrzeby, z reguły jest pić toaleta. Teraz co się mieści w samym AAC? No w samym AAC mieści się wszystko, co pozwala dziecku czy osobie dorosłej zakomunikować to, co ta osoba potrzebuje. My musimy zapamiętać, że AAC jest właśnie o tym, co osoba chce powiedzieć, a nie co my chcemy usłyszeć. I czyli będą to zarówno książki drukowane, tablice drukowane, czy też sprzęt wysokiej technologii typu tablet z odpowiednim oprogramowaniem. Czyli reasumując, wszystko to, co pozwala osobie wyrażać siebie w sposób jak najłatwiejszy, najprostszy dla tejże osoby.
I kiedy powinno się o nim pomyśleć, to czyli na takiej zasadzie, jeżeli dziecko mówi tam kilkanaście słów, tak, a powinno, wiadomo, że w wieku 5 lat mówi się bardzo dużo już tak naprawdę, praktycznie no, wszystko się mówi, tak w wieku dziecięcym.
Dokładnie.
Więc już to powinno jakby wskazywać na to, że jest ta potrzeba, prawda?
Dokładnie tak.
Dobrze, a no właśnie, i ktoś już wie, że to dziecko mówi za mało, więc jak wygląda taki proces cały diagnozy takiej AAC?
Ja jeszcze może powiem słowo o tym, od kiedy zacząć o tym myśleć. Mój najmłodszy podopieczny ma w tej chwili rok i 4 miesiące, a już chwilę przychodzi do mnie. Dlaczego? Dlatego, że ma zdiagnozowany zespół genetyczny, w opisie którego czytamy, że te dzieci nie mówią z tym zespołem. I rodzice chcieli, żeby no mógł skomunikować się jak najszybciej. Są takie ciekawe badania australijskie, które wskazują na to, że dzieci wychowywane w rodzinach osób głuchoniemych, posługujących się językiem migowym, szybciej uczą się języka niż dzieci o typowym rozwoju. Dziecko o typowym rozwoju wypowiada pierwsze słowo z reguły około 1 roku życia, natomiast dzieci, których rodzice używają migowego, potrafią w wieku już około 8 miesięcy wymigać podstawowe komunikaty. I teraz sięgamy po AAC jak najszybciej. AAC w świetle wszelkich badań nie tylko nie hamuje rozwoju mowy, ale wręcz go wspomaga. Mamy dzieci, które po wprowadzeniu AAC zaczęły rozwijać zrozumiałą mowę werbalną. I teraz jak to wygląda, pytałaś. Ja z reguły zawsze robię najpierw wywiad z rodzicami. Bez dziecka przyjęło się, mamy taki autostereotyp poznawczy w sobie, że osoba niepełnosprawna fizycznie, w tym niemówiąca, wedle naszego autostereotypu jest jednocześnie niepełnosprawną osobą intelektualnie. Nasze dzieciaki bardzo często mają pozaniżane diagnozy, no bo jeżeli nie umie odpowiedzieć na pytanie, to dla innych oznacza, że nie rozumie. A często się okazuje, że rozumie więcej niż nam się wydaje. No więc robię wywiad z rodzicami, wypytuję o różne rzeczy, tak naprawdę o to, jakie jest to dziecko, bez względu na diagnozę. My bardzo często, terapeuci, rodzice, pada orzeczenie autyzm. Dzisiaj jest to takie powszechne i nie zauważamy tego, że dziecko staje się autyzmem w samym sobie. Rozmowy o dziecku sprowadzają się do tego, co ono potrafi, czego nie potrafi. Porównujemy dziecko do zdrowego równolatka i widzimy, co same niedociągnięcia, ubytki, wady, nieumiejętności.
Potrafimy jakby spojrzeć na człowieka, nie?
Dokładnie. Więc ja pytam między innymi o rzeczy takie. Wymień 5 cech charakteru pozytywnych dziecka, mocnych stron dziecka. I powiem ci, że 90% rodziców nie umie na to pytanie odpowiedzieć. A my musimy poznać dziecko. I po takim wywiadzie umawiam się już z dzieckiem na spotkanie, gdzie ja się tak naprawdę tym dzieckiem bawię, jestem z nim po prostu na tyle, ile ono mi pozwoli, oceniając sobie przy tym punkt dostępu, czyli w jaki sposób dziecku będzie się najłatwiej komunikować. Czy to będzie wskazywanie paluszkiem, pięścią, czy może właśnie wzrokiem, czy poprzez skanowanie słuchowe. Oceniam sobie najmniejszy możliwy symbol dla dziecka i jego poziom umiejętności komunikacyjnych. Najczęściej te małe dzieci, które trafiają do nas, są na poziomie intencjonalnym. zdalnym, czyli chcą się komunikować, ale nie znają i nie rozumieją języka, to jest taki wiek dziecka 8-miesięcznego. Dziecko ma załóżmy 4 lata, 5 lat, 8 lat. No takiemu dziecku jak najszybciej pomaganie komunikacji, dlatego że te starsze, które już przychodzą, to już są dzieci wycofane z tej intencji. Dzieci, które mają dużo tak zwanych przez nas dorosłych zachowań trudnych. Dziecko, zobacz, pójdziesz z 4-letnim dzieckiem do sklepu mówiącym i ono powie: mamo, kup mi loda, a mama powie: nie kupię ci, bo 3 już dzisiaj zjadłeś, a dziecko mówi: no mamo, ale proszę, tak? Trwa jakaś dyskusja, mama jest konsekwentna, mówi nie, no to dziecko wpada w złość, rzuca się na podłogę i mówimy, że jest niegrzeczne. I teraz mama idzie z dzieckiem nie mówiącym do sklepu, które nie powie: mamo, kup mi loda. Co ono zrobi? Albo zachowuje się już od progu, tak, żeby dać rodzicom znać, że ono chce tego loda, albo po prostu poleci do zamrażarki z lodami i zacznie sobie wyciągać. Mama będzie tego loda wyrywać, dziecko będzie gryźć, bić, kopać, tak, rzucać się na ziemię. I co mówimy? Bo ma autyzm. Nie, ono jest tak samo niegrzeczne, ale z drugiej strony ono nie ma jak powiedzieć.
Tak, tak.
W dialogu pierwszym kryją się emocje, tak? Kryje się dużo rzeczy, które, umówmy się, rozmowa nam pomaga w ich jakby regulacji. Dzieci niemówiące szybko się uczą, że dorośli na jakieś takie, wiesz, drobne, ciche wskazania, że dziecko coś chce, nie reagują. Sami my dorośli szybko uczymy, że musi ugryźć, kopnąć albo coś zrobić, żeby dorosły zauważył, że ono czegoś potrzebuje.
Tak, to prawda.
Jak najszybciej wprowadzamy AAC. Ja mam taką swoją ulubioną historię, jak pozwolisz.
Pewnie.
Jedna mama mi opowiadała, chłopiec 11-letni z niepełnosprawnością intelektualną, tabletem, jak się go zapytasz, co się działo w szkole, on ci nie odpowie, tak? Czasami masz wrażenie, że ten tablet nosi, bo nosi i wcale go nie używa. Ale pewnego dnia mówi swojej mamie tabletem, że chce jechać do Lidla. Mama się pyta, po co? No i on tam mówi, że chce swój ulubiony serek. Jadą więc we dwójkę do tego Lidla, podchodzą do półki z serkami i młody człowiek bierze sobie 2 serki. Mama mówi: o nie, mój drogi, 1. No i teraz zobacz, zatrzymajmy akcję. Gdyby dziecko nie miało tableta, gdyby nie miało żadnego narzędzia do komunikacji, akcja często by się zadziała tak, że rodzic jeden zabiera, dziecko rzuca się na podłogę i rodzic mówi, że więcej go do sklepu nie wezmę, bo wstyd mi przynosi.
Tak,
nie?
Tak się najczęściej kończy.
Ale młody miał tablet i tabletem mówi, że chce 2, bo drugi jest dla siostry Martyny.
Już jest
i zobacz, od razu jak nam emocje, jaka jest zupełnie inna relacja. My zapominamy, że komunikacja to jest relacja, to jest budowanie więzi, to jest budowanie wszystkiego, tak? I teraz ludzie się boją, że jest taki powszechny mit, że jak dziecko dostanie jakieś tam obrazeczki, to się rozleniwi i nie będzie chciało mówić, będzie chciało klikać. My na co dzień stosujemy AAC i ja, i ty, i wszyscy słuchacze w postaci czytania i pisania. Jak nie możemy rozmawiać, to gdzieś tam szybciutko piszemy jakąś wiadomość tekstową, prawda? I to pisanie jest niczym innym jak komunikacją wspomagającą. I teraz dziewczyna, o której ja wspominałam, o której byłam na przesłuchaniu, zapytałam jej, czego jej najbardziej brakuje. Ona mi odpowiedziała, że najbardziej brakuje jej znajomych i mowy. Pisała po prostu znajomych i mowy. I teraz zobacz, powiedzieć mi znajomych i mowy to jest 4 sekundy. Ze studentami to policzyliśmy. Napisać SMS-ie na Messengerze to jest 11 sekund. Natomiast ta dziewczyna komunikowała oczyma, gdzie na każdą literkę trzeba liczyć 2 kliknięcia po 1,6 sekundy, bo musi tyle na tą literkę popatrzeć, żeby się zaznaczyła. To wychodzi nam już ponad minutę. Sami wiemy, że często zamiast napisać tej wiadomości, w połowie przerywamy i mówimy: no dobra, to zadzwonię i powiem.
Tak, tak, będzie szybciej.
Będzie szybciej. I tak samo jest z naszymi dzieciakami. Po prostu będzie szybciej. I jeżeli mowa ma się pojawić, to ona się pojawi.
To może zajmijmy się jeszcze tymi mitami, słuchaj, bo tak to jakby wszystko prowadzi to, o czym mówisz, o czym mówiłaś. Czy niepełnosprawność intelektualna wyklucza stosowania AAC?
Absolutnie nie. Pytanie, to byłam ostatnio wspomóc w Czersku na turnusie komunikacyjnym dziewczyny i jak przyjechałam, dzieci już miały zajęcia, przeszłam się po salach, przywitałam się i był młody chłopak, który miał swój tablet i ja chciałam mu na tym tablecie zamodelować cześć, a ponieważ nie wiem, gdzie u niego jakie ikonki są ułożone, miałam problem z ze znalezieniem tego cześć i poprosiłam go o pomoc. No, on mi pokazał, gdzie jest to cześć, przywitaliśmy się i chciałam mu zamodelować, czyli mówiąc jednocześnie wskazać symbol, że idę zrobić sobie kawę i wrócę. I chciałam kliknąć tą kawę, nie mogłam tej kawy znaleźć. Młody, powiem ci, był trochę podenerwowany, no znalazłam folder z piciem, ale kawy tam nie było. I pytam go, czy on by chciał mieć tam kawę. I on pokiwał głową, że tak, więc idę do rodzica, do mamy i pytam się, dlaczego on nie ma w swoim tablecie kawy. Na co mama odpowiada, no ale on nie pije kawy. No i teraz jest pytanie, czy on nie pije kawy, bo nie ma tej kawy w tablecie, czy on nie pije kawy, bo jej nie lubi. A z drugiej strony zobacz, jak my myślimy o dzieciakach z niepełnosprawnościami intelektualnymi, że nie dajemy im do tabletu tego, co one mogłyby powiedzieć. Nie dajemy kawy tylko dlatego, że on jej nie pije.
Tak, ale mama pije, ale prawda? Wszyscy dookoła piją.
Dokładnie.
Tak.
On mógłby mamie po zajęciach powiedzieć, że ja zamiast z nim coś robić, piłam sobie kawę, prawda?
Dokładnie.
Ale nie ma takiej możliwości. I to jest nasze podejście do niepełnosprawności intelektualnej. Nomen omen, potem się okazało, że młody dostał tą kawę w tablecie i że on jednak u babci poprosił o kawę.
No
tak?
Proszę.
I teraz to my z góry zakładamy, że dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie, w związku z czym no nie będzie komunikowało. A może to jest tak, że dziecko wcale nie jest niepełnosprawne intelektualnie, tylko język się nie rozwija prawidłowo.
Tak sobie właśnie pomyślałam.
Gdyby ktoś teraz, to bym ja ci zaczęła udzielać wywiadu po japońsku. Większość z naszych słuchaczy nic by nie zrozumiała, co ja do nich mówię, prawda? A gdyby tym słuchaczom dać ankiety, zrobić z nimi testy sprawności intelektualnej po japońsku, to obawiam się, że mimo inteligencji powszechnej, testy by powychodziły co najmniej znaczny albo głęboki, prawda?
No tak.
Kwestia jest, my zapominamy, a AC traktujemy trochę jak terapię i uważamy, że dzieci powinny rozumieć, a nie traktujemy tego jak języka. Przecież tak naprawdę terapeuta AAC, dorośli stosujący AAC, wspomagający dzieci AAC, są nauczycielami języka. Ja mam nauczyć dziecko języka. Może moje dziecko jest głęboko niepełnosprawne intelektualnie i nie rozumie, co znaczą symbole jeszcze i koniec. Ale jak ja za każdym razem, kiedy ono kliknie mi jeszcze, włączę mu coś fajnego jeszcze, a za każdym razem jak kliknie koniec, zakończę oglądanie fajnego, to dziecko no nie ma bata, no nauczy się czym jest jeszcze i koniec, prawda?
No tak.
Musimy do tego tak podejść.
Tak, jako danie możliwości po prostu, nie? Temu dziecku.
Dokładnie tak.
To nie jako zajęcia, czy jako, nie wiem, lekcja. To powinno być normalne, że to jest podczas każdej lekcji jest stosowana AC, tak?
No. Dokładnie. AAC, komunikacja występuje ciągle, wszędzie.
Wszędzie, no dokładnie.
Na lekcji,
to nawet,
na przerwie, w sklepie, w kinie, w domu i tak dalej, i tak dalej. I dziecko nawet, jeżeli ma faktyczne niepełnosprawności intelektualne, a ja badaniom dzieci niemówiących nie ufam, bo dziecko, zobacz, ja zawsze pytam ludzi, byłaś kiedyś na wycieczce w kraju, którego języka nie rozumiałaś?
No pewnie, i to nie raz.
Przypomnijmy sobie, jak się człowiek wtedy czuje.
No, bezradny oczywiście, tak, zagubiony, nie?
Nie nawiązujemy kontaktu wzrokowego, mamy podwyższony poziom lęku, udajemy, że nas nie interesuje rozmowa, bardziej wsłuchujemy się w temp, ton głosu, próbując zrozumieć cokolwiek, bardziej jest dla nas wyczuwalny nastrój innych osób, tak? Widzimy rzeczy, które nie zawierają się w słowach. Tak samo jest z naszymi dziećmi. Jeżeli nie rozumieją języka, to one dokładnie na tych samych falach odbierają, a naszym zadaniem jest tego języka nauczyć.
To powinniśmy sobie wszyscy tak zapamiętać dokładnie, nie? Że jakby to jest właśnie nasze zadanie i rodziców, i no, specjalistów wszystkich dookoła. Dobra, a ostatnio też słyszałam w ośrodku, słuchaj, takie właśnie zdanie, że jeśli damy dziecku AC, no to zatrzymamy rozwój mowy. Czy to prawda?
O matko, no powiem ci, że czasem mi słów i cierpliwości brakuje. No to zastanówmy się, tak na logikę nawet biorąc. Dajemy dziecku wysoką technologię w postaci tabletu. Przed chwilą nawet o tym rozmawiałyśmy. To tak jak my z pisaniem i z czytaniem, tak? I teraz dzieciak, jak chce kliknąć lody, no to musi w zależności od ułożenia symboli na tablecie, no bo przecież jakoś i musimy tam pokategoryzować, musi wykonać ileś tam kliknięć, które zajmują ileś tam czasu. I teraz jakby chciał powiedzieć jeszcze lody truskawkowe, to znajdzie lody, musi się jeszcze gdzieś tam przeklikać owoce, warzywa, tak, żeby tą truskawkę znaleźć. I to jest jak z nami, jak piszesz SMS-a. Jak my byśmy miały dzisiejszą rozmowę przeprowadzić, chcąc to wszystko po prostu napisać, czyli w sposób wspomagający, tak? Mhm. To byłoby szybciej czy dłużej? Byłoby znacznie dłużej. Pewnie. I podobnie jest z naszymi dzieciakami. Nasze dzieciaki nie układają zdań tak, jak ludzie sobie wyobrażają i oczekują, że dziecko ułoży zdanie, że ja chcę zjeść lody, tak? Dziecko kliknie po prostu lody, bo tak jest szybciej.
Tak, tak.
Ale jeszcze szybciej jest powiedzieć lody. Są badania, nie ma badań jakby o tym, że AAC hamuje rozwój mowy. Ja nie wiem w ogóle, skąd się ten mit wziął. Natomiast są badania, które mówią, że 75% naszych dzieci po wprowadzeniu komunikacji wspomagającej w postaci tableta z systemem WOKA, czyli syntezatorem mowy, rozwija zrozumiałą mowę werbalną. Mało tego, w autyzmie jest problem, jeżeli chodzi o komunikację, z odbiorem tej komunikacji, tak? No bo dla autysty to po co ja mam się komunikować? Po co ja mam mówić komuś dzień dobry? Społeczna otoczka komunikacji nie do końca jest przez nich zrozumiana, tak? I mało tego, modelując komunikację, modelując użycie symboli, modelujemy też tą społeczną stronę komunikacji. Dialog, że raz mówię ja, raz mówisz ty i tak dalej, nie?
To nic innego jak też trening umiejętności społecznych, nie? To wszystko
dokładnie
można powiązać,
tak,
nie?
Mhm. Dokładnie, tak.
Tak, tak. Dobrze, a wiek, czy jeśli dziecko ma kilkanaście lat, to dalej ma sens? Chociaż już to mówiłaś, prawda? Ale można to jeszcze raz podkreślić.
Oczywiście, że ma jak najbardziej sens. Mój najstarszy podopieczny miał 86 lat, wskutek udaru stracił umiejętności werbalne i jak najbardziej, choćby żeby mógł powiedzieć, że chce gdzieś wyjść, coś zrobić, tak? Mhm. Albo że ma jeszcze jakieś marzenia pojechać w góry, czy cokolwiek innego. Tak, jak najbardziej tak. Mój najstarszy podopieczny, taka ciekawostka, który zaczął mówić pierwsze wyrazy, zaczął je mówić w wieku 22 lat. Nasz mózg jest neuroplastyczny, całe życie zdobywa nowe umiejętności, rozwijają się nowe połączenia synaptyczne, tak? I w różnych chorobach neurodegradacyjnych. To jest jakby budowanie nowych połączeń, tak? Uczenie języka. My uczymy języka, w związku z czym ten mózg się rozwija i nowe rzeczy mogą się zadziać. Nasz mózg jest niesamowity.
To prawda.
Miałam na diagnozie pana, a powiem wam jako ciekawostkę, który wskutek udaru stracił umiejętność mówienia w języku polskim, ale mówił w 5 różnych innych językach, których nigdy się nie uczył.
To jest w ogóle, nie? Jakieś takie niesamowite, co ten mózg jeszcze tam kryje, nie?
Nasz. Dokładnie, tak.
Ja tak się zastanawiam właśnie, jeżeli chodzi o dzieciaki w spektrum autyzmu, bo u mojej znajomej syn właśnie jest dzieckiem niemówiącym teoretycznie, ale świetnie się posługuje komputerem, tak? Wyszukuje sobie ulubione piosenki, czyli gdzieś na bank ta komunikacja dałaby radę, nie? I zastanawiam się właśnie nad tym, tak, fenomenem, nie? Że to jest, czemu rodzic jakby nie może, ja nie mogę zaciągnąć jej do ciebie, ja się tu przyznaję, że próbuję do ciebie zaciągnąć wręcz.
Czasami trzeba do tego dorosnąć. Z drugiej strony, AAC nie rozwiązuje wszystkich problemów. My też bardziej ufamy jakimś takim, nie wiem jak to nazwać nawet, takim przekazom między sobą, niepotwierdzonym jakimś, tak? Niż sięgamy do źródła, do badań, do wiedzy takiej naukowej. Ja trochę też rodzica rozumiem, bo zobacz jak u nas jest, sama o tym wiesz, że kiedy pada diagnoza, obojętnie czy to jest autyzm, afazja, czy kompletnie coś innego, tak naprawdę rodzic zostaje sam z diagnozą.
Tak, tak.
Rodzic, który, mama, która nosiła dziecko 9 miesięcy, miała jakieś wyobrażenia, marzenia, oczekiwania, co do swojej relacji z dzieckiem i nagle wszystko się posypało. Jest żal, jest bunt, jest niezgoda na taki stan rzeczy, prawda?
No tak, to wszystko się zgadza, oczywiście, ale jakby tak, ten etap powinien w którymś momencie troszkę minąć właśnie i jakby zaakceptować. Inaczej my sobie nie poradzimy, jak nie zaakceptujemy, nie? Ja wiem, że każdy ma jakby
swój... Dokładnie tak, ale widzisz, nie każdy ma wsparcie, nie każdy go dostaje, nie każdy jakby... To też jest wina systemu, tak? Bo nie ma czego kogoś takiego, że przychodzi, nie wiem, psychotraumatolog, psycholog, jakiś terapeuta innej maści i udziela ci wsparcia.
Ale
z drugiej strony, wiesz co, jeszcze powiem słowo, z drugiej strony zobacz, jak żyjemy z dzieckiem, tak jak wspomniana przez ciebie koleżanka, on sobie pójdzie do komputera, on sobie coś wyszuka, on coś zrobi. Rodzice też z reguły rozumieją swoje dzieci bez wsparcia symbolicznego, tak? Czyli komunikacji wspomagającej. Ale oczywiście, że rozumieją w tam określonym zakresie, tak? Bo nieraz jak mi rodzic mówi, wie pani, po co nam AAC? Ja rozumiem swoje dziecko. Okej, ja wiem, że ty go rozumiesz. Ty po lewej zmarszce nad prawym okiem poznasz, że na kolację dzisiaj mają być pierogi. Tylko, że ty w ten sposób uczysz dziecko bierności, uczysz bycia pępkiem świata. To dziecko nie może zainicjować kontaktu, albo może to zrobić tylko w sposób taki, że cię kopnie, uderzy, zacznie krzyczeć, piszczeć, tak? Tutaj duży repertuar tych zachowań.
Tak, tak, te trudne zachowania.
Rodzica,
tak.
Powiedz mi, to o czym twoje dziecko marzy? I tu już zapada cisza, tak? A przecież to dziecko ma prawo powiedzieć o swoich marzeniach, potrzebach, o różnych rzeczach, których nie jest w stanie nam pokazać ciałem, tak? Myślę sobie, że przez te różne mity daleka droga nam do jeszcze takiego stanu, jak jest w Szwecji, gdzie dziecko nie mówi, cyk, od razu dajemy. I nie do pomyślenia jest, żeby dziecko nie dostało wspomagającej komunikacji, bo to jest po prostu nieetyczne. Tak? To jest niezgodne z wszelkim prawem, konwencjami o niepełnosprawności i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie, dokładnie. Wiesz, ja sobie jeszcze tak wrócę do tego, co mówiłaś o tym, że rodzic nie potrafi jakby pokazać tych mocnych stron dziecka, nie? Ale to chyba też wynika z tego, że tak naprawdę jak przychodzimy do jakiejkolwiek placówki czy do jakiegoś ośrodka, to my nie pracujemy, nie wzmacniamy tych mocnych stron, tylko my musimy cały czas mówić o tych słabych, jakby na każdym zebraniu powtarzamy, jakie dziecko ma słabe strony i nad tym tylko pracujemy, nie? Jakby właśnie jeszcze nie umiemy się obrócić na ten system taki, żeby wzmacniać to, co dobre, nie?
Z drugiej strony to jest, zobacz, trochę tak, że czymś innym jest terapia, czymś innym jest komunikacja, tak? Terapia, no jaki ma cel? Terapia ma na celu podniesienie kompetencji, umiejętności w różnym zakresie, tak? Więc rozmawiamy o tym, co jest nie tak, po to, żeby to poszukać sposobu na wzmocnienie tego, tak? Natomiast komunikacja to jest po prostu rozmowa, tak?
Tak, tak, tak.
Ale zobacz, jeżeli no rodzic, nasze dzieciaki są często tak przeciążone różnymi dodatkowymi zajęciami i wszystko kręci się wokół autyzmu, nie wokół dziecka, że my zapominamy o tym, że autyzm to jest tylko jakiś tam rodzaj niepełnosprawności na temat, natomiast mamy dalej przed sobą dziecko. Tak?
A tak, tak, tak. To też by trzeba było dużymi literami.
To kupiłam ostatnio, jeszcze nie sięgnęłam, ale kupiłam ostatnio książkę, która nosi tytuł Najpierw znajdź dziecko, potem zajmij się autyzmem, nie? I myślę sobie, że ten tytuł obrazuje dokładnie to, co chcemy tutaj przekazać.
Tak, bo to bardzo dużo się zmienia jakby pod tym kątem już teraz, myślę, że no to wszystko idzie do przodu, więc miejmy nadzieję, że to jakoś niedługo tak zacznie jakoś funkcjonować.
Tak, no, wy jako Stargard jesteście tego przykładem, zobacz, i już środki są wyposażone w tablice. Z tego co wiem, projekt przeszedł na tablicę, żeby w środku miasta na placu zabaw dziecko miało dostęp do komunikacji, tak?
Będą tablice, dokładnie, tak, tak, tak.
Także no, idziemy do przodu, to się zmienia, masz rację, z roku na rok nasza świadomość rośnie i myślę sobie, że takie audycje są potrzebne, żeby ludziom uzmysławiać, że komunikacja jest podstawowym prawem człowieka.
Tak jest.
I naszym obowiązkiem jest ją dostarczyć.
Oj tak, dokładnie. To jeszcze tak pokrótce powiedz może, jakie to właśnie są takie praktyczne możliwości jakby tego AC, bo to są książki komunikacyjne, to są tablety. Co to jest?
Możliwości są bardzo szerokie. Jak się przyjęło w AAC książka to tak naprawdę indywidualny system komunikacyjny, czyli tak dobrane słownictwo, żeby osoba z niego korzystająca, dziecko czy też dorosła, mogła wyrazić wszystko to, co ona chce i potrzebuje. I to może być w formie drukowanej, czyli w formie takiej książki wydrukowanej z symbolami. To może być na tablecie. I dzisiaj umówmy się, mamy XXI wiek, wszyscy korzystamy z wysokich technologii, więc jeżeli nie ma przeciwwskazań, to ja taką technologię zalecam. I tutaj warto powiedzieć o tym, że do komunikacji należy się zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym dofinansowanie z PFRON. Mamy dwa programy, aktywny samorząd i łamanie barier w komunikacji. Ten pierwszy jest dla osób bez sprzężeń, ten drugi dla osób z sprzężeniami. W tym pierwszym mamy 80% dofinansowania, w drugim 95%.
Mm-hmm.
Tak?
Czyli taka spora pomoc.
Tak, tylko że ta kwota może być jakoś tam ograniczona w zależności od możliwości finansowych gminy. Wiem, że na przykład w Szczecinie już w tej chwili nie ma pieniędzy, trzeba czekać do przyszłego roku, tak? Ale mamy OWIT-y, czyli wypożyczalnie sprzętu do komunikacji. Powstają centra do komunikacji, których zadaniem będzie pomóc właśnie wszystkich, którzy będą chcieli. Więc możliwości jest dużo, warto poszukać i warto jakby w to wchodzić. Choćby z powodu takiego, to jest chłopiec od was ze Stargardu, który już od dłuższego czasu sięgaliśmy po komunikację, korzystamy z tej komunikacji, tak, mama korzysta, placówka się nauczyła i chłopiec ma diagnozę niepełnosprawności intelektualnej, natomiast mama całkiem niedawno była na badaniu neurologicznym i tam neurolog jej na piśmie napisał, że dziecko mowę bierną, czyli rozumienie mowy, ma na poziomie równolatka i napisał, że to dzięki temu, że korzysta z AAC, tak?
Pięknie.
Pierwszy raz coś takiego mamy na piśmie i taka jest prawda. Nasze dzieci pod wpływem AAC i modelowania języka zaczynają rozumieć więcej.
No dobrze, właśnie, to może o tej roli rodzica i placówki. Czy ta terapia się uda bez współpracy obu stron?
Nie, absolutnie
terapia,
nie.
Terapię źle nazwałam, bo, nie?
No właśnie, po pierwsze nie terapia.
Tak.
Ja nie prowadzę zajęć stricte jako takich z komunikacji, tak? Najczęściej już przychodzą dzieci, którym wspomagamy w nauce czytania i pisania, bądź w tych pierwszych strategiach, gdzie jak mamy dzieci na bardzo niskim poziomie umiejętności komunikacyjnych, bądź trzeba wzrok wyćwiczyć, tak? Czy skanowanie słuchowe. Dlaczego nie prowadzę takich zajęć? Dlatego, że to nie o to chodzi, żeby dziecko nauczyło się ze mną w gabinecie rozmawiać. To chodzi o to, żeby dziecko mogło się skomunikować w każdym miejscu i z każdą osobą, mniej lub bardziej nieznaną. I teraz, jak już zdiagnozujemy to, co wcześniej mówiłyśmy, czyli poziom umiejętności, punkt dostępu, najmniejszy możliwy symbol i różne rzeczy, dobieramy jakieś strategie do tego, żeby pomóc dziecku tu, dziś, tu i teraz podnieść ten poziom umiejętności komunikacyjnych, tak? Natomiast zawsze zalecamy ten indywidualny system komunikacyjny i na początku, jak rodzic dostaje już ten tablet, to ja zapraszam znowu tylko rodzica do siebie. Siadamy, uczymy się, jak obsługiwać program, co tam trzeba dodać, co trzeba zmienić, jak sprawić, żeby dziecko czuło, że to jest jego system do komunikacji, tak? Rodzice dostają ćwiczenia, mają się nauczyć, co jest gdzie w systemie, jak to wygląda i wyznaczamy pierwszy cel, czyli 5 kliknięć dziennie. Co to oznacza? Że 5 razy mówiąc coś do dziecka i jednocześnie masz kliknąć adekwatny symbol, czyli jak ja powiem do dziecka, nie wiem, koniec przerwy, idziemy coś porobić, to mogę kliknąć albo słowo przerwa, albo robić, tak? I w ten sposób dziecko to jest taki pierwszy etap modelowania bez oczekiwań, czyli my absolutnie na tym etapie nie chcemy, nie oczekujemy, że dziecko zacznie nam klikać w tym tablecie, tak? Tylko po prostu my zaczynamy używać, a dziecko się uczy, że jest to akceptowalny system do komunikacji i obserwuje nas, w jaki sposób my z niego korzystamy, nie?
Czyli taka sumienność też potrzebna jest, nie? W tym wszystkim tak naprawdę,
tak,
nie?
I powiem ci, że to się super sprawdza, naprawdę, no mamy przykład wielu dzieci, wspomniane proszę ze mnie chłopca, którego mama dosyć długo modelowała. Placówka teraz też modeluje i powiem ci, że ja z radością patrzę, bo mam z nimi od czasu do czasu kontakt, jak po prostu tutaj wszystko rośnie. Mama mi opowiadała taką historyjkę, że ostatnio rozmawiała z koleżanką o tatuażach, tak? Po prostu sobie rozmawiały i nagle młody przychodzi z drugiego pokoju z tabletem i klika tatuaż, tak? To po prostu zobacz, i wszyscy są zaskoczeni, że wow, jak to, on to rozumie? Obawiam się, że większość by powiedziała przypadek, nie? No nie, przypadek, dokładnie.
Tak, no komunikuje się normalnie, dano mu możliwość, to on może w każdej chwili się skomunikować, nie? Na każdy temat. Dokładnie. Także to właśnie o to chodzi, nie? W tym wszystkim. No dobrze, myślę, że dziś w naszym programie rozmawialiśmy właśnie o tym AC komunikacji. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla wielu rodziców pierwszym krokiem i taką zachętą do szukania wsparcia. No bo co, bo AC nie wyklucza ani niepełnosprawność intelektualna, ani wiek, ani choroba, jak powiedziałaś. Wręcz przeciwnie, daje szansę na komunikację każdemu, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem, czy dorosłym. Moim gościem była dziś Edi Tyszkiewicz z Centrum Neurorehabilitacji i Komunikacji Alternatywnej Wspomagającej w Szczecinie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie i też mam nadzieję, że wielu osobom pomoże zdecydować się na prowadzenie AAC.
Tak, też bardzo bym tego chciała. I jeszcze taka informacja, jeśli chcielibyście posłuchać także naszej wcześniejszej rozmowy o AAC, to znajdziecie ją w podcastach na stronie Twojego Radia. Dziękuję dzisiaj słuchaczom, że byliście z nami. No i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
Do usłyszenia.
Jeżeli chciałbyś się skontaktować, może podzielić się swoją historią, czy pasją, czy jakimś działaniem, to zapraszam do kontaktu. Numer telefonu to 512 82 40. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.